Tydzień temu rozpoczęliśmy naszą podróż przez list Judy i jak widzieliśmy to w sumie list Judy mógłby zostać wzięty za zwykły, starożytny list, którego 25 wersetów nie ma większej wartości w XXI wieku. Bardzo standardowa konstrukcja listu, przedstawienie, do kogo, pozdrowienia, jakaś treść, zakończenie, ale ten list jest głosem Boga do Jego ludu. A przez to jest też niezbędną lekturą dla każdego z nas, kto chce i żyć, i umrzeć w Chrystusie. Który nie tylko tu, na ziemi, potrzebuje jakiegoś kodeksu moralnego i jakiegoś kierunku, ale tu chce żyć z Chrystusem, a gdy nasze życie dobiegnie końca i Bóg wie kiedy i jak, to być w wieczności razem z Nim. Dzisiaj tydzień temu przyjrzeliśmy się wstępowi, pierwszym dwóm wersetom, dzisiaj przyjrzymy się kolejnym dwóm wersetom, czyli trzeciemu i czwartemu. I czy on jest włączony? Zobaczymy. Umiłowani, czy ukochani, ponieważ odczułam wielką potrzebę pisania wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was, zachęcając do walki o wiarę, która raz została przekazana świętym, czy jak w innym tłumaczeniu czytaliśmy, raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. I rozważając te dwa wersety, muszę wspomnieć o strukturze całego listu, ponieważ ta struktura, te pozostałe 20 wersetów, 20 kilka, wynika właśnie z tych dwóch. W trzecim wersecie Juda podaje nam temat listu, a w czwartym wersecie podaje powód napisania tego listu. Tematem, jak patrzymy na werset trzeci, jest wezwanie do walki o wiarę. Następnie widzimy, że w czwarty werset wspiera temat przez słowo bowiem, wkradli się bowiem, a czytając dalej widzimy, że powód napisania listu wynika ze świadomości Judy, albo się dowiedział, jakoś wie, że wiara adresatów jest atakowana przez przeciwników, których przez cały list nazywa jakimiś ludźmi. Nigdy nie pada imię, nigdy nie pada jakieś bliższe skojarzenie, to są jacyś ludzie. I dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że struktura całego listu wypływa z tych dwóch wersetów. Wnioski, jakie Juda wyciąga na temat wyzwań stojących przed wierzącymi, werset czwarty, będą przez niego bronione w kolejnych wersetach od 5 do 16. Natomiast wezwanie do walki o wiarę z wersetu trzeciego znajdzie swoje rozwinięcie pod koniec tego listu w wersetach od 17 do 23. I generalnie rzecz biorąc, część z nas, lub nawet większość z nas, nie ma takiego umysłu, że potrzebuje struktury, żeby się skupić i widzieć, ale są też ludzie, którzy mają bardziej ścisły umysł i jeśli widzą strukturę, co, po czym, dlaczego i jak wynika, to łatwiej jest zobaczyć całe argumentacje i przesłanie, że nie są jakieś takie, tu powiedział to, za chwilę powiedział coś, tylko on przemyślał ten list, on jest krótki, zwięzły, treściwy. Tak jak powiedziałem tydzień temu, tak jakby mu trochę papirusu było mało i każde zdanie ważył. I dlatego też jest bardzo wyraźna struktura. I tyle o strukturze. Temat listu, jak już powiedziałem, to apel o podjęcie walki. I to słowo walczyć w trzecim wersecie pochodzi od greckiego słowa agonia, które również mamy w języku polskim, ale nie mamy w języku polskim czasownika, który miałby korzenie w tym słowie. Raczej powiedzielibyśmy konać, ale nawet wtedy trochę inaczej używamy tego słowa niż oni używali. U Judy użycie tego słowa kojarzy się ze sportowcem, który stara się zwyciężyć, dlatego też intensywnie ćwiczy, walczy, rywalizuje do upadłego, aż do odmowy sił, przekracza swoje granice i w tym sensie on prawie, że kona z bólu, kona z wysiłku, dlatego że chce być coraz lepszy, chce zwyciężyć. Kiedy przyjdzie ten moment walki, on chce być gotowy. Więc to nie jest lekki trening, lekka przebieżka, żeby mieć kondycję lepszą niż średnia krajowa, ale to jest ta walka, ta agonia. Dobrze? I co to oznacza dla nas? Bo ta walka oczywiście nie ogranicza się tylko do sportu, dotyczy różnych ważnych rzeczy, które są warte tego wysiłku pełnego poświęcenia. I dla nas oznacza to po pierwsze, że podanie tematu listu w trzecim wersecie zmienia cały charakter listu. Przy okazji wstępu, tydzień temu, wyobrażaliśmy sobie tego Lucjusza, który jest adresatem listu, który przyniósł mu jakiś tam kupiec i mógł sobie pójść, odebrawszy ten list, zapłaciwszy za niego, do domu, żeby znaleźć jakiś cichy kącik, żeby sobie go poczytać, oddać się lekturze listu od znajomego. I pierwsze słowa listu Judy rzeczywiście są bardzo podnoszącymi na duchu. Czytamy tam o wybranych, o ukochanych, o zachowanych, o tym, że miłosierdzie, pokój, miłość, niech obfitują. Piękne słowa. Piękna, głęboka treść. Podnosząca na duchu. Ale wraz z trzecim wersetem, wraz z wezwaniem Judy, aby walczyć, ten list przechodzi i my przechodzimy w tryb gotowości bojowej. Nie ma Marka dzisiaj z nami, myślę, że jemu ten tryb bardzo by się spodobał. Co więcej, gdyby Juda miał napisać list do kościołów w naszych czasach, niczego by w nim nie zmienił. Ponieważ tak jak wtedy, tak dzisiaj potrzebujemy pokolenia chrześcijan gotowych do walki. Jakiej walki? Walki o co? Druga część trzeciego wersetu nam mówi walki za wiarę. No właśnie, Juda nie prosi o tę gotowość, walczcie, bądźcie gotowi do walki, tak o. Ale podaje ważną przyczynę, która się kryje za jego wezwaniem. Mają walczyć o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Zwróćmy uwagę na to kluczowe słowo. To jest w sumie absolutne minimum, po prostu wiara. Wiara chrześcijańska jest szlachetna, jest ważna i jest warta tego wysiłku, tej agonii, tego wykraczania poza swój komfort, poza nawet ból, do odmowy. Dwie cechy, jak pisze Juda, wyróżniają tę szlachetną wiarę. To jest jej pełnia i jej kompletność, czy wystarczalność. Pełnia wiary. Zanim o pełni, to właściwie musielibyśmy zadać pytanie, co Juda rozumie poprzez słowo wiara. Otóż Juda absolutnie nie zawęża znaczenia słowa wiara do naszej zbawczej więzi z Bogiem. Że, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Juda ma na myśli wiarę w całej jej pełni. Cały depozyt wiary. Wielu ludzi w naszym kraju można nazwać osobami wierzącymi, prawda? Ponieważ wierzą, że jest Bóg, nawet znają podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, bo pomaga w tym Boże Narodzenie, Wielkanoc, jakieś wydarzenia, które przypominają podstawowe treści, wartości chrześcijańskie. Nie są ateistami. Wiedzą coś o stworzeniu, o Edenie, o Adamie i Ewie, o upadku w grzech. Może jakieś tam jeszcze historie ze Starego Testamentu o gwieździe Dawida. No nie ma gwiazdy Dawida, ale może o Dawidzie coś wiedzą. O narodzeniu Pana Jezusa, o Jego śmierci na krzyżu, o zmartwychwstaniu, o wniebowstąpieniu. Myślę, że gorzej już byłoby tak ludziom przypadkowym powiedzieć coś więcej o autorytecie Pisma Świętego, coś więcej o nauce o grzechu, o opamiętaniu, o biblijnym nauczaniu, czym jest chrzest, o Kościele, o Duchu Świętym. Ale też studiując ten fragment zastanawiałem się, jak jest z nami. Ilu z nas myśli o wierze z tą apostolską głębią i pełnią? Czy w odpowiedzi, czym jest wiara? uwzględnilibyśmy różne wymagania wiary. Życie przeżywane w wierze, a nie tylko więź, tą zbawczą więź, opartą o wiarę, którą Bóg wzbudza w sercu człowieka. I teraz jeśli pilot działa, a nie działa, to będę prosił, żebyście mi tutaj teraz coś zadrżał. Apostoł Paweł rozumiał to jako posłuszeństwo wiary, gdy popatrzymy na list do Rzymian, 1:5, gdy pisał do Tytusa, to będę prosił jednak, żebyście zmieniali, mówi, służy ze względu na wiarę wybranych Boga. Jakub ujął pełnię wiary w ten sposób. Wiara bez uczynków jest martwa. Więc to nie tylko więź, nie tylko jakieś uczucie. Piotr napisał w 1:7, aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od zniszczalnego złota. Apostoł Jan w 3:4-5, nie mam większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują zgodnie z prawdą, umiłowany wiernie, zgodnie z wiarą postępujesz. I tak można byłoby kontynuować u każdego autora listu, księgi Nowego Testamentu. O, a teraz przeskoczyło szybciej. Dla Judy wiara nie jest ani samym zaufaniem, bo tak często tłumaczymy słowo wierzyć, czyli ufać, zawierzyć, zaufać, ale też nie jest jedynie listą twierdzeń i wierzeń. Jest to połączenie obydwu rzeczy. I zaufaniem, i tym depozytem, czy właściwie elementami składającymi się na to, w co my wierzymy. Nie tylko, że wierzymy, ale co jest podmiotem naszej wiary. I nie chodzi o osobę Boga, ale o prawdy wiary. Ten depozyt wiary. I gdy jest ujęta w pełni, obejmuje przemieniające życie działalność, przemieniającą życie działalność Boga, zgodność z Jego moralnymi nakazami i całkowite posłuszeństwo Panu Jezusowi. Juda ma na myśli to wszystko, a nawet więcej. Ta wiara apostolska jest pełna, niczego jej nie brakuje, ponieważ opisuje, jak powiedział jeden z ojców Kościoła, choć nie mogłem znaleźć, który to powiedział, że to opisuje życie Boga w sercu człowieka. Że Bóg żyje w nas. I to jest to przeżywanie wiary. To jest ta pełnia. To było o pełni wiary. Druga cecha opisująca wiarę to jest jej kompletność, wystarczającość. Ponownie zwróćmy uwagę na 3. Wiara, która raz lub raz na zawsze została przekazana świętym. Czy nie intryguje was to krótkie wyrażenie raz, raz na zawsze? Londyński ewangeliczny duchowny anglikański, pan Dick Lucas, wierny bojownik o Ewangelię, tak ujął tę rzeczywistość kryjącą się za tymi słowami. W liście Judy chrześcijańska wiara już istnieje jako ustalony i ostateczny zbiór zbawczych prawd. Już w liście Judy. Nie na przestrzeni kolejnych wieków. Nie na podstawie tego, co może któryś cesarz z jakimś biskupem, z kościołem bardziej formalnym, mniej formalnym ustanowił. Jest to coś, co raz na zawsze zostało nam przekazane i już w liście Judy jest to ustalony i ostateczny zbiór zbawczych prawd. To znaczy, że nie możemy tej prawdy, tej wiary swobodnie zmieniać, tak jakby wiara wciąż ewoluowała i nabierała ostatecznego kształtu lub może do końca świata miała być rozbudowywana o jakieś kolejne elementy. Ktoś by powiedział, no są nowe czasy, są nowe wyzwania, więc jest nowe objawienie. Otóż Pismo Święte mówi, że nie ma nowego objawienia. Raz na zawsze zostało to przekazane Kościołowi. Według Judy wiara jest nie tylko pełna, ale już istnieje w ostatecznej formie. I tak dochodzimy do końca 3. W 4 pierwsi czytelnicy Judy szybko odkrywają powód tego przynaglenia i zmiany tonu w głosie Judy, który pisze list. Ten powód napisania listu. Rozpoczyna się werset czwarty słowami: wkradli się bowiem między was jacyś ludzie. Jak już powiedziałem, ani razu Juda nie powie, kim są ci jacyś ludzie, a nie jest tak, że on nie miał świadomości, o kim mówi. Nie mówi hipotetyczni jacyś ludzie. To pominięcie ich nazwy, ugrupowania, poglądów, rodu jest celowe. To są wrogowie i na nich się nie skupiamy. To są źli ludzie, którzy chcą niszczyć chrześcijańską wiarę. I w nadchodzących jeszcze przed nami rozważaniach, kazaniach zobaczymy, że to wezwanie Judy do walki o wiarę wynika z jego oceny tych ludzi, o których absolutnie nie ma nic dobrego do powiedzenia. Ale to przed nami. Popatrzmy na opisowe wyrażenia, którymi ich charakteryzuje w wersecie czwartym. Pierwsze dwa pokazują, kim oni są. Od dawna skazani na potępienie oraz bezbożni. I kiedy przejdziemy do rozwinięcia tej myśli w fragmencie od 5 do 10, zrozumiemy, co to znaczy, że dawno temu zostali przeznaczeni na potępienie. W związku z tym wrócimy do tego za kilka tygodni. Na razie skupmy się na kolejnych dwóch opisach. Mówią nam one, co robili ci jacyś ludzie, a to, co jest w wersecie czwartym, dostarcza nam powodów, dla których list został napisany. Co robili ci ludzie? Odpowiedź jest taka. Ci, jacyś ludzie, podważali wiarę. Jeszcze raz, nie wiarę na zasadzie, czy ty aby na pewno ufasz Bogu, ale wiarę w wymiarze depozytu wiary. Boga, który jest w swoim kościele. Prawd, wyznaczników, kierunków, doktryn, tego, co jest solidnym fundamentem pod nogami Kościoła. Po drugie, czy po pierwsze, jak to robią, jak podważają? Otóż zamieniają łaskę naszego Boga na rozpustę. Po drugie, wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Ujmując to krótko, korzystają z Bożej łaski, że Bóg jest łaskawy, że my nie musimy zapracować, że po skończeniu się naszego życia nie będzie wagi dobrych i złych uczynków, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Z tego korzystają po granicę. Ale jednocześnie odrzucają Jego panowanie i autorytet. I to były dwa wyzwania, przed którymi stanął Juda, pisząc list do Kościoła. Po pierwsze, podważenie wiary jako wykorzystywanie Bożej łaski. To jest druga część czwartego wersetu. Słowo przetłumaczone jako zamieniają, można też tłumaczyć modyfikują lub przeinaczają. Łaska, Boża łaska powinna modelować nasze życie, byśmy w naszym charakterze byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Natomiast ci ludzie korzystają ze swojej wolności w łasce, żyjąc tak, jak im się podoba. W przypadku Judy, listu Judy, chętnie idąc za zmysłowością. Słowo rozpusta, którą mamy pod koniec czwartego wersetu, tłumaczona też jako lubieżność, jako coś wysoce nieprzyzwoite, a związane z przyjemnością seksualną, ale też chciwością. Innymi słowy, oni wypatroszyli wiarę z jej moralnych nakazów i została tylko pusta otoczka. My jesteśmy wierzącymi ludźmi. My jesteśmy Kościołem. Ale to jest tylko jak pisanka na Wielkanoc. Na zewnątrz może być ładnie pomalowana, w środku jest pusta. Tam nie ma nic. Zamienili chrześcijańską wolność i przekształcili na wolność do rozpusty. Do hulaj duszy piekła nie ma. Chcesz przyjemności z kobietami, które nie są twoją żoną? Śmiało. Fizycznie? Śmiało. Na ekranie? Śmiało. Ile chcesz, jak chcesz, nie hamuj się. Korzystaj z życia i wolności, drugiego mieć nie będziesz. I to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ z łaski, przez wiarę jesteśmy zbawieni. My już jesteśmy uratowani. Pociągają cię inni mężczyźni niż twój mąż? Dlaczego nie? Jesteś wolna. Pieniądze? Gromadź je, wydawaj. Uczciwie, nieuczciwie. Jakie to ma znaczenie? Ten świat i tak się skończy. to nie jest nasza przyszłość. A uratowani jesteśmy z Bożej łaski. Czy jest w Biblii werset bardziej odpowiedni dla naszych czasów niż ten? I kiedy mówimy o tych ludziach nadużywających pojęcia Bożej łaski, potrzebujemy się skupić, ponieważ bardzo łatwo i wygodnie jest założyć, że Juda mówiąc ci ludzie ma na myśli innych, a nie nas. Pytanie, czy ja, czy ty z perspektywy Judy, autora listu, z perspektywy Boga, nie wpisywałbyś się w określenie ci ludzie wiedzą, że Bóg jest dobry. Więc skoro kocha, to mogę sobie czasami pofolgować. Przecież Bóg wie, że jestem słaby. W końcu Chrystus umarł na krzyżu właśnie za moje słabości. I nie to, nikt ewangelicznie wierzący nie powie, hulaj duszo, piekła nie ma. Nikt tak nie powie. Myślę, że nikt z nas tutaj nawet życiem swoim by tego nie praktykował. Tylko ciągle jest pytanie, czy folgujemy, wiedząc, że Bóg jest dobry i łaskawy. Jak z nauczycielem w szkole, który wiemy, że patrzy przez palce, że dopuszcza, my takiego mieliśmy od historii WOS-u. Wiedzieliśmy, że bardzo lubi, mówimy o latach 90., Gazetę Wyborczą, jak była kartkówka, kupowaliśmy, zrzucaliśmy się na, żeby mu nie zabrakło, to jeszcze na jakąś drugą gazetę. Panie profesorze, my będziemy pisać, pan by się nudził, pan sobie poczyta. On czytał, a klasa ściągała z góry do dołu. Wykorzystując jego łaskawość. I nawet nie wiemy, czy naiwność. Może on po prostu miał to. Nie stanowiło to dla niego większej wartości. A w sumie kartkówki dobrze napisane, dobre oceny, to w sumie świadczą dobrze nauczycielu. Za dużo jedynek źle świadczy nauczycielu. Dlaczego też w ten sposób mówię? Dlaczego ten werset ma nas konfrontować? Ponieważ ci ludzie, jak czytamy, są w kościele. To nie są ludzie, którzy spotykają się na debatach apologetycznych, którzy atakują nas w miejscu pracy, uczelni, gdzie mieszkamy. Ci ludzie są w kościele. Czytamy, że wkradli się niepostrzeżenie, to wkradli się do kościoła i są w kościele. W wersecie 12 przeczytamy, że oni w tym kościele przystępują do pamiątki. Więc patrząc z boku, to byli bracia i siostry. O tych ludziach w ten sposób Juda pisze. I prawda jest taka, że ten werset demaskuje również nasze słabości. Bo któż z nas, gdyby choćby na krótką chwilę został pozostawiony sam sobie, bez Ducha Świętego, nie zaryzykowałby całej wieczności dla chwili ziemskiej przyjemności? Kto z nas, gdyby choć na chwilę został zostawiony sam sobie, bez opieki i prowadzenia Ducha Świętego, nie zaryzykowałby całej wieczności dla chwili ziemskiej przyjemności? A jeśli myślisz, że ty nie, to chcę ci przypomnieć pewnego bohatera Nowego Testamentu, który mówił Panu Jezusowi, patrząc w oczy, gdyby wszyscy cię zostawili, ja nie. Ja jestem gotowy pójść na śmierć razem z tobą. Może oni są słabi, ale ja jestem silny, ja na pewno nie. I chwilę później 3 razy wypierał się swojego Pana i Mistrza. Naszą codzienną pokusą jest lekceważenie Bożej łaski. Mamy ją, cieszymy się nią, korzystamy z niej i traktujemy ją lekko czasami. I zarozumiałość jest naszym ogromnym grzechem. Według Judy wielu nieświadomie zmierza w kierunku wiecznego potępienia, nigdy nie będąc zbawionymi, ale myślą, że wszystko jest okej. Bo na pewno nie są niewierzącymi ludźmi. Bo świat nie dzieli się na ludzi wierzących, zbawionych i ateistów. Jest bardzo wiele wierzących ludzi, którzy pójdą na wieczne potępienie, ponieważ nie mają tej zbawczej wiary. ale wierzą, że Bóg jest. Wierzą w te wszystkie rzeczy, o których mówiłem we wstępie. I znowu, statystycznie rzecz biorąc, również na tej sali lub słuchając nas w przestrzeni internetowej, słucha ktoś, kto jest osobą wierzącą, zdecydowanie wierzącą. Nie wrogiem Boga, nie ateistą, satanistą. Tylko czy ty jesteś pojednany z Bogiem? Czy rzeczywiście On jest twoim Panem, którym podałeś swoje życie? Nie tylko element łaski, jak dobrze, że nie muszę zasłużyć na zbawienie. Jak dobrze, że Chrystus na krzyżu. W takim układzie dalej już sobie dam radę żyć sam. Jak dług spłacony i jeszcze narobię jakichś nowych i są spłacone, to jest pięknie. Tak to można żyć. Wieki później takiemu nauczaniu, czyli że łaska plus folgowanie grzechowi, nadano nawet nazwę. Kiedy przyjaciel i współpracownik Marcina Lutra, Johannes Agricola, który zaraz się pojawi tutaj, oświadczył swoim słuchaczom, nawet jeśli jesteś przesiąknięty grzechem, nawet jeśli jesteś cudzołożnikiem lub złodziejem, to jeśli wierzysz, jesteś zbawiony. Luther natychmiast potępił go jako antynomistę, występującemu przeciwko prawu. Nomos, prawo. Było to pierwsze użycie tego słowa w historii, później już było używane bardzo często. Z jednej strony legalizm, z drugiej strony antynomizm. Według Judy osobiste spotkanie z Bożą łaską nie pozwala nam na luźne traktowanie moralnych nakazów Bożego Słowa. To jest niemożliwe. To jest to, co Juda powiedział, że wiara bez uczynków jest martwa. To jest niemożliwe, żeby Bóg zmienił nasze serce, a życie nasze się nie zmieniło. Bycie chrześcijaninem oznacza bycia uratowanym od zmysłowości dla uświęcenia. To nie znaczy, że zmysłowości nie ma. To znaczy, że ona nie panuje. To znaczy, że ja jej nie folguję. To znaczy, że ona jest moim wrogiem, ponieważ jestem zbawiony z łaski. Są w życiu rzeczy, którym Bóg mówi nie. Nie i kropka. Calvin, kolejny reformator, broni Bożego panowania w ten sposób. Mówi, źle jest żyć pod rządami księcia, który na nic nie pozwala. No źle jest żyć. Nie możesz nic. Ale o wiele gorzej jest żyć pod rządami takiego, który pozwala na wszystko. Czasami ludzie myślą, czy mylą wolność z tym, że wolność oznacza, że mogę robić wszystko, co chcę. To nie jest wolność. Jeśli by wszyscy ludzie robili, co chcą, to tego świata już dawno by nie było. Wolność ma ograniczenia. Ma ograniczenia wewnętrzne, ponieważ Bóg każdemu wbudował sumienie, ale ma też ograniczenie bardzo takie wyraźne, wynikające z Bożego Słowa. Bóg swojemu Kościołowi, swoim córkom, swoim synom mówi tego nie. Najczęściej Biblia tłumaczy dlaczego nie, ale nawet gdyby nie. Gdyby to było tylko tak jak Adam i Ewa w Edenie. Z tego drzewa nie. I nie czytamy żadnego wytłumaczenia, bo skórka cierpka, bo ogryskiem się zadławisz, bo alergia, nie przewidziałem tego. Nie. Okaż mi posłuszeństwo, nie zrywając owocu z tego drzewa. I człowiek tego nie był w stanie zrobić. Chciał być jak Bóg. Żyjemy w czasach, generalnie rzecz biorąc, powszechnego przyzwalania, pobłażania zachowaniom społecznym odbiegającym od normy. To się nazywa permisywizm, od permit, od pozwolenia, od przyzwolenia. Generalnie, jeśli komuś nie robisz krzywdy, rób co chcesz. Przykładem tego jest tęczowy piątek, który mieliśmy dwa dni temu w szkołach. Po raz pierwszy promowany i wspierany przez władze krajowe. I chociaż Kościół zawsze jest kilka kroków za trendami w świecie, jednak problemy świata, trendy tego świata pojawiają się również w naszych kościołach. I ta melodia, pieniądze, zdrowie, miłe relacje z innymi, przyjemności, melodia tego świata ma się bardzo dobrze, również w kościele ewangelicznym. To pierwszy sposób podważania wiary, nadużywanie Bożej łaski. Drugi to odrzucenie Bożego autorytetu. To wyzwanie, które stało się przyczyną napisania listu, znowu pojawia się w ostatnich słowach 4 wersetu. Juda pisze o tych, którzy wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Przeciwnicy, o których pisze, czy ci źli ludzie w kościele, o których pisze Juda, byli nie tylko antynomistami, ale też byli swego rodzaju anarchistami. Odrzucali władzę, odrzucali pogląd, że Jezus jest ich władcą, ich Panem, ich Królem. Robili to albo przez swoje nauczanie, albo przez swoją luźną moralność. I to nie tylko seksualną. I ponownie mamy do czynienia z bardzo współczesnym problemem. W kręgach ewangelikalnych raczej nie znajdziemy ludzi, którzy jawnie odrzucają panowanie Jezusa Chrystusa. Fajnie, że umarł na krzyżu i wrócił do nieba i my sobie też tutaj będziemy żyli. On nie jest naszym Panem, on nie jest naszym Królem. Raczej wychodzi to w praktyce życia, w decyzjach, w zaangażowaniu, w kompromisach. Gdy wiemy, że to nie jest do końca tak, jak powinno być, ale też mogłoby być gorzej. Inni robią gorzej. Ja i tak jestem okej. Możemy wiedzieć o biblijnych zasadach, biblijnej nauce, o tym, co się Bogu podoba, a co nie, a jednocześnie robić to, co nam w danej chwili odpowiada najbardziej. Bo generalnie rzecz biorąc, my zawsze wybieramy to, co w danej chwili najbardziej chcemy. Jeszcze raz, zawsze wybieramy to, co w danej chwili najbardziej chcemy. Zawsze. Mogę wiedzieć, co Biblia mówi o seksualności, co mówi o uczciwości finansowej, co mówi o rozwodzie, co mówi o aborcji, co mówi o seksie przed ślubem, o małżeństwie z osobą niewierzącą, a jednak wybierać wbrew temu, co się Bogu podoba. I to jest odrzucenie Bożego autorytetu w praktyce. Wyparcie się Pana Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego władcy. I to jest drugi sposób podważania wiary danego człowieka. I powiedziawszy wszystko powyższe, pozostaje nam jeszcze jedno pytanie. I co z tego? Jakie to ma znaczenie dla mnie? Stawiając obok siebie te dwa sposoby podważania wiary, nadużywanie, wykorzystywanie Bożej łaski i odrzucanie czy wypieranie się panowania Chrystusa. Ten pierwszy sposób najczęściej pociąga za sobą problem interpretacji, ten drugi najczęściej pociąga za sobą problem natchnienia, autorytetu Pisma Świętego. Interpretacja? Ci, którzy odkształcają wiarę od jej moralnych nakazów, robią to bardzo często za pomocą interpretacji. I w każdym pokoleniu pojawiają się nowe trendy, nowe pomysły, nowe mody na hermeneutykę, czyli interpretowanie tekstu. Błędne, ale świeże, ciekawe, które mają kierować naszym poszukiwaniem znaczenia tekstu. Dam przykład dotyczący rozwodów z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 7 rozdziału. Tym natomiast, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. Okay? Mamy przykazanie biblijne. Żona niech nie odchodzi od męża, a jeśli by odeszła, winna pozostać niezamężna, ma zostać niezamężna albo pojednać się z mężem. Mąż również niech nie rozwodzi się z żoną. Okej. Ale ktoś postawił pytanie, jak długo żona, która odeszła od męża, ma nie wychodzić ponownie za mąż. Dla jasności, ten fragment mówi o obojgu wierzących ludzi. Zwraca się do Kościoła, do Koryntian i mówi, wy Koryntianie. I widzimy też tą symetryczność, zarówno żony, jak i mężczyźni. Logika tekstu sugeruje odpowiedź nigdy. Bożą wolą jest, żeby się nie rozwodzić. Rozwód jest grzechem. Jeśli by już nastąpił wśród ludzi wierzących, mają zostać samotni. Jeśli nie mogli się pojednać, nie mogli się dogadać, nie mogli tego przepracować, tak bardzo jest im źle, że już podejmują złą decyzję, ponieważ Bóg kocha małżeństwo, mają zostać sami. Lub się ze sobą pojednać. Ale dzisiaj możemy znaleźć taką interpretację. Ma tak długo nie wychodzić ponownie za mąż, jak długo jest nadzieja, że się pojednają i wrócą do siebie. A jak nadzieja minie, to ma otwartą drogę do powtórnego zamążpójścia. I to jest komentarz do tego fragmentu, nie do innego. Wczytywanie, przekształcanie, odkształcanie po to, żeby folgować swoim ludzkim pragnieniom. Dlatego Kościół potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy poświęcą czas na apostolską, wierną Bogu i tekstowi interpretację Pisma Świętego. I jest to wyzwanie zarówno osobiste dla każdego z nas, jak i też grupowe, wspólnotowe. Nadużywanie Bożej łaski bardzo często jest związane ze złą interpretacją Pisma Świętego, jest szukaniem wytrychu, jest zmienianiem znaczenia słów tak, żeby było po mojemu. Bo ja chcę pofolgować sobie i to nie musi być, jeszcze raz, w kwestii małżeństwa, seksualnej, gdziekolwiek. Żebym miał to poczucie, ja nie łamię Bożego prawa, mimo że dokładnie wiem, że łamie. Drugi sposób podważania wiary to jest odrzucenie, wyparcie się panowania Jezusa Chrystusa i bardzo często jest to związane z natchnieniem. Ci ludzie, którzy podważają autorytet Chrystusa, robią to często na podstawie takiego deprecjonowania wyjątkowości natchnienia Pisma Świętego albo w ogóle braku tego natchnienia. Ponieważ odrzucenie poglądu, że słowa Pisma Świętego są słowami Boga, obala wszelką siłę autorytetu. Jeśli Pismo Święte zawiera Słowo Boże, ale nie jest Bożym Słowem, to nie jest tak, że cokolwiek Słowo Boże wyraźnie mówi, jest Bożym Słowem, jest dla mnie, ja mogę manewrować lub w ogóle powiedzieć, to jest bardzo fajna treść, bardzo mądre teksty. I w różnych sytuacjach w życiu rzeczywiście można byłoby je korzystać. Nie wiem, czy znacie ludzi, którzy mówią o sobie, że oni nie wierzą, ale moralność Pisma Świętego bardzo im się podoba. I że starają się żyć według przykazań. I to nie tylko tych 10, wielu innych. Bo widzę, że to ma sens. Najwięksi nawet ateiści, jak Richard Dawkins, mówi o sobie, nie wyobraża życia w kulturze niechrześcijańskiej. On sobie w ogóle nie wyobraża życia w kulturze muzułmańskiej, ale nawet ateistycznej. Bo jest coś pięknego w tej moralności, którą podaje Stara Księga. Tylko, że to nie jest Boże Słowo. A skoro nie jest Boże Słowo, to weź, wybierz, pick and choose. Podoba się, fajnie. Nie podoba się, poszukaj czegoś innego. I ponownie, współczesna adekwatność tego starożytnego listu jest zdumiewająca. Kilka ilustracji. Główny Kościół w naszym kraju zrobił to już dawno temu, stawiając tradycję przez duże T, czyli ojcowie Kościoła, wielkie synody i Pismo Święte na równym poziomie bycia źródłem Bożego objawienia i ustanawiając urząd Kościoła jako nadrzędny głos w jego interpretacji. Tradycja, czyli co ojcowie Kościoła i sobory plus Pismo Święte, to jest równy poziom, to jest wspólnie razem źródło Bożego objawienia i interpretuje to Urząd Kościoła. Dlatego na przykład dzisiaj, jeśli byśmy się wsłuchali w słowa zwierzchnika Kościoła katolickiego, usłyszymy bardzo otwarcie, że każdy człowiek jest pod wpływem działania Bożej łaski zbawczej. Każdy człowiek. Wierzący, chrześcijanin, niechrześcijanin, ateista. Jeśli jest dobrym człowiekiem, to właśnie dlatego, że działa w nim Boża zbawcza łaska i może mieć w pełni nadzieję, że po śmierci będzie z Bogiem wieczności. I jest to wynik nauczania II Soboru Watykańskiego. To nie jest coś nowego dzisiaj tutaj. Ale na przykład ruchy charyzmatyczne są otwarte na coraz to nowe i świeże dostawy Bożego objawienia. I przez to ten depozyt wiary, raz na zawsze przekazany świętym, przestaje być w ogóle zamkniętym kanonem. Poza tym, po co miałbym się wysilać i studiować Stary i Nowy Testament, skoro ja każdego dnia mogę dostać nowe Boże objawienie dla mnie dzisiaj, tu i teraz. I najczęściej, a może jeszcze kręgi liberalne w ogóle kwestionują Boże natchnienie, niezmienność i nieomylność Pisma Świętego i przez to mają drzwi otwarte na przykład do kulturowego uwspółcześniania biblijnych prawd i używają wtedy słów najczęściej wtedy, za czasów apostoła Pawła. To tak. Ale dzisiaj są całkowicie inne czasy. Całkowicie inna kultura. Ludzie są całkowicie inni. Rzeczywiście, są całkowicie inni. Wtedy to miało sens, ale dzisiaj nie. Przykładem może być na przykład przywódcza rola kobiet w kościele. I jak ten argument działa? Bo wtedy kobiety nie były wykształcone. Dlatego one nie mogły. Naprawdę żadna, ani jedna nie była wykształcona. Nawet ze świata greckiego, nawet kobiety, które miały swoje własne biznesy, były mądre i podróżowały po całym świecie. Ale brzmi ciekawie. Wtedy po prostu no takie były czasy, że to mężczyźni chodzili do szkoły, kobiety nie. No to jak one mogły nauczać? Jak one mogły być przywódcami? Więc wtedy to miało sens. No bo wyszłaby, nawet jeśli miałaby szczere chęci, no to mówiłaby, no co jej się na język przyniesie. To jakby to się facetom nie zdarzało. I już nie ma autorytetu. I już nie ma fundamentu. I już drzwi są otwarte. I już, kończąc, problemy, przed którymi stoi Kościół w naszych czasach, bym powiedział, że są identyczne z tymi, przed którymi stał Kościół w czasach Judy. Te same wyzwania płynęły przez wieki jak meandrujące rzeki. I Juda wzywa nas, żebyśmy walczyli. Nie lubimy walczyć. Nie lubimy się zmagać. Jeśli tylko można, to wolimy odpuścić, chyba że ktoś jest zadziornym charakterem i tylko szuka zwady i szuka, żeby zaiskrzyło. Ale zdecydowanie nie lubimy. Dosyć mamy napięć w miejscu pracy, dosyć mamy napięć w miejscu mieszkania, jeszcze w rodzinie bliższej, dalszej i jeszcze w kościele mielibyśmy się zmagać i walczyć jeszcze o wiarę. Przecież ja jestem ugruntowany. Ja jestem zbawiony z łaski przez wiarę. Chrystus jest moim Panem i Zbawcą. Nie folguję sobie mówiąc hulaj duszo, piekła nie ma, bo łaska. Jednak Juda wzywa nas, byśmy walczyli. Chcę, żebyśmy stanęli na nogi i z wielką energią walczyli o wiarę. Ten całościowy depozyt wiary. I jest to walka warta naszego zaangażowania i wysiłku dla nas i dla naszych dzieci i pokoleń, które przyjdą po nas. Jeśli nie zrobimy nic, to Ewangelia zostanie całkowicie pozbawiona swojej przemieniającej siły. Częściowo widzimy to jako pewien schemat funkcjonujący w społeczeństwie, gdzie nawet mała grupa ludzi, jeśli zaczyna krzyczeć i walczyć, i walczą z agonią i konając, są w stanie w większości społeczeństwa, które nie zgadza się z tymi poglądami, narzucić swoją wolę, zmieniać prawo. I ludzie mówią, to jest głupie, ale dlatego, że nie walczą, nie chcą konfrontacji, wolą się wycofać. Niech oni tam sobie i my u nas w domu będziemy inaczej. W ten sam sposób, jeśli nie zrobimy nic, to Ewangelia zostanie całkowicie pozbawiona swojej przemieniającej siły. Ale Kościół walczy. Jeśli nie zrobimy nic, to chwała Pana Jezusa zostanie całkowicie odrzucona. Bo jeśli Kościół zaczyna coraz bardziej przypominać ten świat, to świat się śmieje z takiego Kościoła. Świat się śmieje z Kościoła, który mówi, wiesz, Pismo Święte, no tak, tam jest, bo, ale stworzenie świata, wiesz, trzeba pewne rzeczy po lekku, delikatnie. I świat się śmieje, mówiąc, to wy w końcu wierzycie w to Boże Słowo? My się z wami nie zgadzamy, ale przynajmniej bądźcie spójni. Więc jeśli Kościół nie jest spójny, jeśli Kościół nie dba o depozyt wiary, to czym jest ten Kościół? O tym, jak mamy walczyć, poczytamy w dalszej części listu. Juda mówi, musimy trwać w Bożej miłości. Mówi, mamy budować siebie samych w naszej najświętszej wierze. To jest werset 21, 20. Musimy czuwać w modlitwie, abyśmy nie popadali w pokuszenie. I o tym, jak Bóg da, będziemy rozmawiać w przyszłości. A teraz powstańmy, proszę, pozwólcie, że się pomodlę na zakończenie. Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że raz na zawsze przekazałeś Kościołowi ten depozyt wiary, który cały czas poznajemy, który nie tylko poznajemy, ale też praktykujemy. Że Ty, Boże, rzeczywiście żyjesz w sercu Twojego Kościoła wierzącego człowieka. Że życie wiarą przynosi Twoje owoce w naszym życiu. Że Ty, Panie, przemieniasz nas i kształtujesz. Że wbudowałeś w nas różne Twoje pragnienia. Pragnienie podobania się Tobie, bo jesteś cudownym, wspaniałym, pięknym Bogiem, który pokochał nas i swojego Syna wydał, żeby nas ratować. Dałeś nam pragnienie bycia użytecznym w Twoim Kościele. Że mamy dary Ducha Świętego, że mamy też wrodzone różne zdolności i możemy być błogosławieństwem dla innych ludzi. Że dałeś nam Twoją łaskę, w której możemy odpocząć. Wtedy, kiedy nie wychodzi. Wtedy, kiedy życie zawodzi. Wtedy, kiedy nawet sami siebie zawodzimy. Możemy zwrócić się w stronę krzyża i dziękować Ci, Boże, za łaskę Twoją, która posłała na świat Pana Jezusa. Ale też, Panie, pomóż nam przyjąć to wezwanie Judy, żeby walczyć, żeby nie pozwalać na to, żeby Twoja prawda była rozmywana. Rozmywana chociażby w różnego rodzaju kulturowych trendach, które żyją wokół nas. Nie walczyć z ludźmi, ale walczyć o wiarę. Walczyć o prawdę. Coraz lepiej z jednej strony znać podstawy wiary, z drugiej strony wytrwale tą wiarę praktykować w naszym życiu. Czy to wzbudzi śmiech u innych ludzi, niezrozumienie? Pomóż nam, Panie, być spójnymi, konsekwentnymi pomiędzy tym, co wyznajemy i jak żyjemy. I o to Cię, Panie, prosimy na ten nowy tydzień. Sami z siebie zrobić tego nie możemy. Dlatego prosimy Cię, Ojcze, o moc Twojego Ducha Świętego. Niech On działa w każdym z nas i w Twoim Kościele i Tobie na chwałę. Amen.